Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Premier Ewa Kopacz zwołała w swojej kancelarii specjalną naradę z wiceszefem MSZ-u Rafałem Trzaskowskim. Według mediów ma ona związek z wypowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą zmiany formatu negocjacji w sprawie kryzysu na Ukrainie.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że lepszym rozwiązaniem w obliczu narastającego kryzysu byłby format genewski, czyli rozmowy z udziałem Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji.
Prezydent Andrzej Duda zapowiedział też, że będzie rozmawiał o tym w czasie swojej wizyty zagranicznej w Berlinie, między innymi z kanclerz Angelą Merkel. Sam prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział wczoraj w Berlinie, że nie chce zmiany formatu.
PO i media głównego nurtu krytykują głowę państwa za tą wypowiedź, mówiąc nawet o jego porażce.
Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, podkreśla, że krytyka jest źle ukierunkowana. Polityk przypomina wypowiedź szefa MSZ-u Grzegorza Schetyny sprzed pół roku.
Minister Schetyna już w październiku ubiegłego roku powiedział w mediach, iż formuła normandzka się wyczerpała, a dobitniej to powtórzył jeszcze wiosną tego roku w marcu, kiedy wspomniał, iż Polska ma takie samo prawo domagać się uczestnictwa w rozmowach o Ukrainie, jak na przykład Włosi, Francuzi czy Hiszpanie w rozmowach na temat sytuacji Libii, Algierii czy Maroka. To wywołało pewne niezadowolenie na Ukrainie. Więc to jest problem w tej chwili rządu, aby wyjaśnić, jak jego od roku starania, aby wejść w rozmowy na temat rozwiązania konfliktu ukraińskiego są traktowane przez Ukraińców.
Sam Schetyna we wtorek mówił o nieszczęśliwej wypowiedzi Andrzeja Dudy. Kijów natomiast poinformował, że ukraińska i polska strona omówią we wrześniu możliwość przyłączenia Warszawy do rozmów o uregulowaniu sytuacji na Ukrainie.
Rząd nie ogłosi stanu klęski żywiołowej w związku z suszą. Na pomoc dla rolników minister rolnictwa zapowiedział 488 milionów złotych, z których blisko 450 milionów złotych ma trafić bezpośrednio do rolników.
Według resortu na hektar będzie to 800 zł dla sadów i krzewów owocowych, a dla pozostałych upraw 400 zł. Stawka ta dotyczy gospodarstw ubezpieczonych przynajmniej od jednego ryzyka pogodowego. Gospodarstwa nieubezpieczone będą miały tę pomoc pomniejszoną o 50%.
Trzeba podkreślić, że przez 8 lat rząd zaniedbał i nie wprowadził systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt, mówi poseł Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa.
Czego skutkiem jest ubezpieczenie się tylko około 120 tysięcy rolników i to od jednego ryzyka. Po drugie, nie umożliwił, a więc nie wynegocjował z Unią Europejską wykorzystania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i nie wprowadził działania nazywanego zarządzanie ryzykiem, które umożliwiłoby wyasygnować większą ilość środków na wypłaty dla rolników, bo jak wiemy, cały program to jest około 100 miliardów złotych. W takim razie można byłoby w tym roku około 1,2 czy 1,3 ewentualnie przeznaczyć, w zależności od tego, jak będą ustalone ostateczne straty.
Resort rolnictwa poinformował, że jest już ponad 100 tysięcy gospodarstw dotkniętych suszą, w których straty stwierdzono lub pracują komisje.
Wnioski w sprawie pomocy suszowej będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września, natomiast wypłaty mają ruszyć od 10 października.
Minister finansów w tym roku ma też przyspieszyć dopłaty bezpośrednie i w systemie zaliczkowym. Od października tego roku łącznie wypłaconych do końca roku ma być 8 miliardów złotych w ramach systemu dopłat bezpośrednich.
Górnicze związki zawodowe przygotowują się do ogłoszenia w październiku pogotowia protestacyjno-strajkowego.
Powodem jest niewykonanie przez rząd zasadniczych elementów porozumienia zawartego 17 stycznia bieżącego roku. Poziom realizacji ustaleń związkowcy ocenili na 25%.
W związku z tym od września górnicze centrale związkowe rozpoczną na Śląsku akcję informacyjną na ten temat. Takie decyzje zapadły po spotkaniu reaktywowanego po kilku miesiącach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Górniczej Solidarności, podkreśla, że rząd nie powołał do tej pory nowej kompanii węglowej.
Zauważyliśmy jedną zmianę ze strony, która podpisała to porozumienie, ze strony rządowej. Agresję z ich strony. Agresję z ich strony, szukania kruczków, jakichś prawnych czy interpretacji zapisów porozumienia, a nie jego realizowanie. Przecież tam jest jasno i wyraźnie powiedziane, że powstanie nowa kompania po zrestrukturyzowaniu się, że kopalnia Brzeszcze wejdzie do potencjalnego inwestora. Tam jest jasno i wyraźnie powiedziane, że jeżeli pozostałe kopalnie, które wejdą do spółki restrukturyzacyjnej, znajdą inwestorów, będą dalej funkcjonowały, tam jest zapisane, że gwarancją realizacji tego wszystkiego jest rząd.
Do zawarcia styczniowego porozumienia doszło po fali protestów na Śląsku. Górnicy protestowali pod ziemią, a na powierzchni wspierali ich inni pracownicy, a także rodziny i mieszkańcy Śląska.
Minister Sprawiedliwości Borys Budka poinformował, że zamierza przedstawić swoje stanowisko do sprawozdania prokuratora generalnego za ubiegły rok we wrześniu, jeżeli nie będzie wymagało dodatkowych uzupełnień.
Andrzej Seremet złożył sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności prokuratury na początku roku. Pod koniec lipca Budka informował, że jego stanowisko do sprawozdania jest w końcowej fazie przygotowania.
Poseł PiSu Stanisław Piotrowicz, członek Krajowej Rady Prokuratury, mówi, że Ewa Kopacz postawiła ministra sprawiedliwości w kłopotliwej sytuacji.
Jego opinia będzie przysłowiową musztardą po obiedzie, bo przecież to pani premier, jak sądzę, nie zapoznawszy się nawet ze sprawozdaniem prokuratora generalnego, w sposób emocjonalny zapowiedziała, że sprawozdania tego nie przyjmie. O, gdyby nie postępowała tak emocjonalnie, to stworzyłaby pozory pewnego porządku rzeczy. Poczekała na opinię ministra sprawiedliwości, do którego wydawać by się mogło, że we wcześniejszym okresie czasu premier przywiązywał uwagę. No zresztą taka kolej rzeczy winna być. Minister zamieszcza swoją opinię i w oparciu o lekturę całego sprawozdania, w oparciu o opinię ministra sprawiedliwości, premier podejmuje rozważną decyzję.
W czerwcu premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że zamierza odrzucić sprawozdanie Seremeta, a ponadto wystąpić o odwołanie go przed zakończeniem kadencji, która mija z końcem marca 2016 roku.
Borys Budka wyraził we wtorek przekonanie, że jego stanowisko nie jest potrzebne, by premier mogła sformułować wniosek o odwołanie prokuratora generalnego.
We wrześniu posłowie zajmą się ustawą dotyczącą ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia.
Obywatelski projekt w tej sprawie trafił do Sejmu w lipcu. Zebrano pod nim ponad 400 tysięcy podpisów. Ustawa całkowicie zakazuje tak zwanej aborcji w Polsce, niezależnie od stanu zdrowia dziecka czy okoliczności jego poczęcia.
Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia, który jest inicjatorem projektu, ma nadzieję, że ustawa zostanie potraktowana poważnie, chociażby ze względu na poparcie społeczne.
Fakt tak masowego społecznego poparcia powinien mieć znaczenie dla posłów, którzy poważnie traktują swoich wyborców. Bo przypomnę, że ustawa o inicjatywie ustawodawczej nakłada obowiązek zebrania 100 tysięcy podpisów. Więc jeśli wielokrotnie więcej podpisów się zbiera, no to znaczy, że jest bardzo duże poparcie społeczne dla tej inicjatywy. Według badań CBOS 75% Polaków potępia aborcję. W związku z tym myślę, że posłowie, zwłaszcza przed wyborami, powinni to wziąć pod uwagę.
Obecnie prawo w Polsce dopuszcza tak zwaną aborcję w 3 przypadkach, gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta została zgwałcona, bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore.
Komisja Europejska zalecała, ale nie naciskała na polski rząd, aby umożliwić sprzedaż pigułki wczesnoporonnej Ellaan bez recepty, podkreśla europoseł Marek Jurek. Polityk otrzymał od komisji odpowiedź na interpelację w tej sprawie.
Komisja, jak zwraca uwagę prezes Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej, zalecała szersze udostępnienie tego środka w Europie, ale jest świadoma, że w wielu krajach sprawa środków wczesnoporonnych budzi sprzeciw.
Ta odpowiedź Komisji Europejskiej jasno zadaje kłam temu, co przekazywał rząd pani premier Kopacz, zasłaniając się naciskami europejskimi w swojej polityce udostępniania tych środków wczesnoporonnych. To jest niestety kolejny przykład tego, że ten rząd nigdy przez 8 lat nie użył żadnego instrumentu polskiego dorobku prawnego dotyczącego ochrony życia, żeby naprawdę życie ratować. Jeżeli mówił o tym, że mamy tą ustawę, to tylko po to, żeby mówić, że nie trzeba niczego w niej zmieniać. Nie używał tego ani wobec środków wczesnoporonnych, ani w sprawie Agaty, kiedy faktycznie zalegalizowano dzieciobójstwo prenatalne w wypadku dzieci poczętych.
Prawica Rzeczpospolitej będzie domagała się, aby rząd cofnął swoją decyzję. El-Lawan ma działanie wczesnoporonne, zabija poczęte dziecko. Co więcej, regularne stosowanie tego preparatu wiąże się między innymi z niepłodnością.
A przeciwko sprzedaży bez recepty środka wystąpiło wiele środowisk prorodzinnych i pro-life, a także Konferencja Episkopatu Polski.
Naczelna Rada Lekarska ocenia, że stomatologia powinna być lepiej finansowana, a zwiększenie liczby świadczeń udzielanych dzieciom nie może ograniczać ich dostępności dla dorosłych.
Rada zaopiniowała w ten sposób projekty zarządzeń prezesa NFZ-u dotyczące gabinetów stomatologicznych w szkołach. Fundusz chce, by preferowano tych świadczeniodawców, którzy zawarli ze szkołą porozumienie dotyczące objęcia opieką stomatologiczną jej uczniów i będą dysponowali gabinetem stomatologicznym na terenie placówki.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz mówi, że niezbędne jest zwiększenie finansowania świadczeń stomatologicznych.
Stomatologia nie jest tanią dziedziną i bardzo wiele polskich rodzin nie stać na to, by to leczenie na tym etapie wieku rozwojowego móc prowadzić. Stąd tak naprawdę niezbędne jest zwiększenie finansowania stomatologii, a w tym zwiększeniu finansowania przede wszystkim na finansowanie leczenia uzębienia u dzieci. To może być w różnej formie, niekoniecznie w każdej szkole musi gabinet stomatologiczny być, może to być rozwiązane przez szereg umów.
Temat próchnicy u najmłodszych Polaków nagłośnił rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który powiedział, że w Polsce mamy do czynienia z epidemią próchnicy u dzieci. Rzecznik wystosował w tej sprawie list do szefowej rządu.
Stany Zjednoczone rozmieszczą w Europie nowoczesne myśliwce F-22 Raptor.
Waszyngton chce w ten sposób wesprzeć sojuszników z Europy Wschodniej, którzy obawiają się agresji ze strony Rosji.
Sekretarz Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Deborah James nie doprecyzowała jednak, kiedy myśliwce zostaną wysłane, w jakiej liczbie ani na terytorium jakiego kraju zostaną rozmieszczone. James dodała natomiast, że decyzja zapadła w porozumieniu z ministrem obrony Stanów Zjednoczonych Ashem Carterem, który już wcześniej apelował o twardą postawę wobec Rosji.
F-22 to jednoosobowy taktyczny myśliwiec o niskiej wykrywalności przez radary, działający w różnych warunkach pogodowych. Może być wykorzystywany nie tylko do walki z innymi samolotami, ale także do niszczenia celów naziemnych i wojny elektronicznej.
Do tej pory F-22 stacjonowały w bazach w Japonii i Korei Południowej. Samoloty te po raz pierwszy zostały wykorzystane w boju podczas bombardowania pozycji zajmowanych przez dżihadystów z Państwa Islamskiego.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.